Dzień dobry, Maciej Wilk, to szef stowarzyszenia Tak dla CPK, były wiceprezes lotu, a teraz wiceprezes kanadyjskich linii lotniczych Flair Airlines. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Panie prezesie, pan jest lobbystą, pan zarabia pieniądze na tym, żeby CPK powstało w Polsce?
Nie, panie redaktorze, zarabiam dość dobrze w Kanadzie, żeby móc tutaj działać pro bono.
Czyli nie zarabiał i nie zarabia pan nigdy od firm, które mają interes w tym, żeby powstało tutaj, powstał CPK.
W żadnym przypadku.
To o co chodzi z tym CPK, bo wie pan, cały czas ludzie się awanturują i nie bardzo wiadomo dlaczego. Chodzi o biznes, chodzi o politykę. Dlaczego to jest taki temat?
Myślę, że to jest kwestia pewnych nowych aspiracji, które pojawiły się w społeczeństwie, aspiracji prowadzących do tego, żeby powstała w Polsce nowa, dobra infrastruktura, w tym przypadku lotnicza, która pomoże nam się połączyć z całym światem. W tym momencie nasza łączność lotnicza ze światem jest ułomna, a to jest dźwignia całej gospodarki.
No, to jest dźwignia gospodarki, to pan mówi, a inni mówią, że to są absurdalne, gigantyczne wydatki, gigantomania, że to jest projekt, który się biznesowo nigdy nie zwróci.
Rzecz w tym, że się doskonale zwraca i na to jest szereg analiz pokazujących, że to są pieniądze, które może zarobić sam biznes lotniczy, ale też miliardowe, wielomiliardowe korzyści dla gospodarki wynikające chociażby z ceł.
Co to znaczy korzyści dla gospodarki wynikające z ceł? To teraz co, nie climy towarów, które przyjeżdżają spoza Unii Europejskiej?
Kargo lotnicze, choć jest najmniejszym segmentem transportu towarów na świecie, jest jednocześnie najbardziej wysokocennym segmentem.
Co to znaczy wysokocennym?
Najdroższe towary transportowane są drogą lotniczą. Farmaceutyki, elektronika, przesyłki, poczta i tym podobne. Tylko 17% tych towarów jest dostarczanych bezpośrednio do polskich i clonych w Polsce.
17% tego, co do Polski przyjeżdża, jest clone w Polsce.
Tak.
Ale wie pan, że akurat z cła to nie bardzo wiele zarobimy, bo i tak część tych pieniędzy musimy oddawać Unii Europejskiej.
Nawet większość, no ale właśnie. Wciąż 1/4 zostaje w kraju, w którym się odbywa te clenie.
Rozumiem, że reszta to zyski z podatków.
Efekt stymulacji całej gospodarki związany z tym, że łączność lotnicza ściąga handel, ściąga inwestycje, ściąga turystów. Łączność lotnicza jest jednym z kluczowych kryteriów wyboru danego miejsca pod inwestycje.
Ale panie prezesie, tyle hałasu o jedno lotnisko? W tej sprawie wypowiadają się ministrowie, debatuje o tym Sejm?
Też uważam, że jest to nie do końca potrzebne, ponieważ jest oczywiste, że potrzebujemy takiej nowej infrastruktury. Lotnisko Chopina jest zatkane i nie będzie w stanie dalej się rozwijać.
Dlatego, mówią przeciwnicy budowy CPK, należy postawić na tak zwany triport, czyli trzy lotniska, które są blisko siebie, w Warszawę Okęcie, Warszawę Modlin oraz, uwaga, bo to pod taką piękną nazwą funkcjonuje, Warszawę Radom.
To jest, panie redaktorze, jakiś sen wariata. To nie... Nie ma prawa zafunkcjonować biznesowo taki układ, a przynajmniej w strukturze hubu lotniczego. Taki układ triportu to by było de facto zrezygnowanie z aspiracji budowania tutaj hubu lotniczego i budowania tej łączności lotniczej w Polsce i skazanie nas na funkcję dostawcy pasażerów dla linii niskokosztowych i dla przewoźników zachodnich.
Proszę pana, mam 50 lat, mieszkam w Chodzieży. Raz w roku, jeśli się dobrze przydarzy, lecę sobie gdzieś na wakacje. A tak poza tym, to niech się pan nie gniewa, nie interesują mnie te pańskie mrzonki o wielkim lotnisku. Co pan powie tym ludziom?
Powiem to, że wzrost łączności lotniczej o 10% to według PWC 0,5% dodatkowego PKB. Więc nawet emerytka z Ustrzyk Dolnych skorzysta na tym, że ten port powstanie i że będzie, bowiem będzie łączność lotnicza większa, będzie więcej handlu, więcej inwestycji, więcej turystyki i w ten sposób każdy z nas będzie miał więcej pieniędzy w portfelu.
Będziemy mieli więcej pieniędzy, a to niby dlaczego? Bo panie prezesie, ja rozumiem, że biznes wielki chce tego lotniska. Macie wsparcie, bo właściciel Panatoni to jest wielka firma budująca magazyny w Polsce, gigantyczne magazyny. Pan Robert Dobrzycki mówił, że Polska nie ma zasobów naturalnych, ale ma bardzo dobrą lokalizację i dla niego takie lotnisko centralne to następny element rozwoju kraju. Budowa CPK byłaby projektem cywilizacyjnym dla Polski, mówi pan prezes Dobrzycki. I mówi o tym, że efekt ekonomiczny będzie promieniował i że to będzie wielki sukces. Świetnie, biznes chce tego.
trudno mi się nie zgodzić z panem prezesem. Jest też na przykład właściciel i główny udziałowiec Seleny, pan Krzysztof Domarecki, nawet spontanicznie ostatnio opublikował film w internecie, w którym też potwierdza, że z perspektywy jego biznesu jest to rzecz bardzo, bardzo pożądana. A dlaczego? Ponieważ taka właśnie Selena jest jednym z lepszych eksporterów polskich. Posiada sieć swoich przedstawicielstw na całym świecie i taka infrastruktura nie pomoże tylko ściągnąć inwestycji do Polski, tylko pomoże nam eksportować.
Ale super, to znaczy, że biznes chce mieć lotnisko, tylko ja raz jeszcze nie bardzo rozumiem, co z tego będą mieli normalni ludzie. Cały czas zresztą mówimy tylko o lotnisku, a ten CPK to przecież, proszę pana, wywłaszczają, będą wywłaszczać ludzi, będą kolej szybko budować.
To wszystko jest stymulantą dla wzrostu gospodarczego, a wzrost gospodarczy jest, przekłada się na bogacenie się społeczeństwa, na więcej pieniędzy w każdym portfelu.
Dobrze, a teraz konkretnie, to dlaczego Polska, dlaczego, skąd te spory? Bo jeżeli biznes chce, pan mówi, że wszyscy na tym zarobimy, no to dlaczego politycy nie chcą budować CPK? Przynajmniej ci, którzy obecnie o tym decydują.
Też się nad tym głowię, ponieważ ten projekt, jak żaden inny, ma możliwość bycia naprawdę takim przedmiotem ponadpartyjnej zgody. Pamiętajmy, że on został zapoczątkowany jeszcze 20 ponad lat temu za rządów SLD. Później Platforma Obywatelska i PSL wydały 11 milionów złotych na opracowanie, które potwierdziło, że należy budować nowy port lotniczy. I de facto te pomysły przejął PiS i utworzył projekt pod nazwą Centralny Port Komunikacyjny.
Czyli to nie jest PiS-owski pomysł.
W żadnym razie. PiS tylko zapoczątkował faktyczną już taką fazę przygotowawczą, natomiast fazy analityczne były prowadzone przez szereg wcześniejszych rządów.
Ja wiem, że nawet za Gierka mówiono o tym, że powinno powstać centralne lotnisko między Warszawą a Łodzią, ale to właśnie może to jest przykład gierkowskiej gigantomanii, gierkowskich bzdur.
To, że gierkowsko-gigantomanie później potwierdzało szereg międzynarodowych firm doradczych, chociażby w tym 2011 roku, potwierdzając, że takie lotnisko jest potrzebne.
Sekundę, jeśli nie chodzi o pieniądze, a może chodzi o pieniądze, to chodzi o politykę. Dlaczego to, co pan mówi, jest kontestowane na przykład przez Macieja Laska, pełnomocnika rządu do spraw budowy CPK?
Panie redaktorze, czy nie jest tak niestety w naszym kraju, że cokolwiek wymyśli jedna partia, to druga musi być automatycznie przeciwko? Bo po prostu nie wypada wręcz przyznać, że PiS mógł choć mieć jeden dobrze pomyślany projekt.
Ale sam pan mówi, że to nie jest pomysł PiSu.
To nie jest, no ale w odbiorze publicznym, no niestety też jest tak, że projekt został właśnie zamiast budować jakąś platformę porozumienia, że hej, wszyscy buduje, cały naród buduje nowe lotnisko, no to jest... To było czynione sztandarowym projektem PiS-u i pewnie to mu bardzo zaszkodziło.
Czyli pana zdaniem przez to, że PiS się skleił w opinii publicznej z CPK, to obecna władza nie chce budować CPK. No to jest idiotyczne, bo to jest zasada taka, że na złość babci odmrożę sobie uszy.
Mam nadzieję, że nie jest tak, że obecna władza nie chce budować CPK, ale z pewnością mają problem komunikacyjny, jak to sprzedać swojemu elektoratowi, że jednak kontynuujemy.
Ja słyszałem o tym, że ma być jeden audyt CPK, który ma zrobić minister Lasek. Ten audyt się nie odbył, bo nikt się do niego nie zgłosił. Teraz słyszę, że będzie 6 audytów dotyczących budowy CPK. 8. A, to mnie bardzo zaskoczył i trochę rozbawił. Dojdę do siebie, proszę państwa, w naszych mediach społecznościowych, bo tam dalsza część tej rozmowy. Cały czas jesteśmy w RMF24, a słuchaczom RMF-u serdecznie dziękuję. 8 audytów. Fiu. Ale tak poważnie, czy to jakieś rzewne jaja, jak mawiał poseł Jacek Soska. 8 audytów. 8 audytów. Będą kawę audytować. Zakupy, przepraszam, ptasiego mleczka do biura?
Aż tak bardzo
no
to nie.
Bo kpią przecież, że cały ten CPK to było pilnowanie łąki. I teraz chcą to w 8 audytach badać. Całą Polskę przewalimy na audyty.
Znaczy, nie przewalimy, bo żadnego z przetargów nie udało się rozstrzygnąć, więc no, nikt nie zgłosił się, żeby
ale
żeby
to jeszcze
pobrać
gorzej,
te pieniądze.
Bo jeśli nie ma przetargu, to znaczy, że ta pieniądza zostanie wydana na niezależnych konsultantów.
Teraz może powiedzmy, jaka była sekwencja ostatnio. Miało być faktycznie 8 audytów, 8 przetargów, 4 z tych przetargów nie rozstrzygnięto. Cały czas jeszcze są kolejne 4 w trakcie realizacji. Dziękuję.
I teraz nastąpiła zmiana mikrofonów, tak. Bo się okazuje, że pan jest postacią, która popsuła wszystko. I był tu już taki magik, który wychodził stąd z mikrofonem, ale jeszcze, żeby tak w trakcie wszystko. Dobra.
8 audytów. 4 nierozstrzygnięte, 4 mają szansę się rozstrzygnąć do końca kwietnia, ale z spółka przyjęła mocno niestandardowe działania, mianowicie postanowiła zaudytować samo siebie.
To znaczy?
To znaczy, że wykonano audyt wewnętrzny i podobno 8 tomów takiej samokrytyki, jeżeli nie mylić z raportem, wpłynęło do biura pełnomocnika i pan pełnomocnik teraz czyta, zapoznaje się.
Pan minister Lasek.
Tak. I prawdopodobnie za jakiś czas będzie przekazywać informacje, co tam w tych raportach wyczytał.
No, zaraz się dowiemy, że ktoś jeździł drogim samochodem, albo nie wiem.
Już tam się dowiedzieliśmy, że spółka śmiała zakupić 100 giftów korporacyjnych w postaci torebek skórzanych o wartości 220 zł każda. To jest ta sensacyjny news Newsweeka z poniedziałku. No i to w ogóle jest bardzo słabe, że zamiast właśnie te raporty jakoś upublicznić, przekazać w transparentny sposób opinii publicznej, to przypadkowo znajdują się w rękach dziennikarzy Newsweeka, którzy robią z tego artykuł na headline.
220 torebek.
No 100, dobra. 100 torebek.
100 torebek, a 220 zł. No dobra. To jakiś absurd. Niech się pan nie gniewa, bo to kosztuje raptem wszystko, przepraszam, ile?
22 tysiące.
22 tysiące, to jest ta afera w przebudowie CPK. No to
nie, oczywiście, powiedzmy sobie szczerze, tam w tym artykule Newsweeka no było podanych parę innych takich rzeczy, które budzą wątpliwości. No na przykład ja sam nie sądzę, żeby piknik rodzinny w województwie gdańskim miał jakoś specjalnie pomagać sprawie
CPK. Ale pan Chorała był za to z województwa gdańskiego.
Ale ja tu przyjmuję taką bardzo pragmatyczną postawę, że należy faktycznie zrobić niezależny audyt. Jeżeli ktoś wydał pieniądze bez sensu, należy rozważyć jakieś konsekwencje.
Tak,
ale
dopaść go.
Ale przepraszam, to czy spółka zakupiła 100, 1000 czy milion torebek skórzanych, to nie w żaden sposób nie przekłada się na zasadnicze pytanie, czy Polska potrzebuje hubu lotniczego.
Dlatego porozmawiajmy teraz poważnie o tym, czy o argumentach przeciwników. Oni mówią tak, pan mówi triport to jest sen wariata. To dlaczego w takim razie nie rozbudować warszawskiego Okęcia?
Bo się nie da.
O, dziękuję bardzo.
Krótko mówiąc.
A nie, to do domu. A teraz poważnie. Dlaczego? Nie.
Po pierwsze, na Okęciu są ograniczenia środowiskowe, które rzutują na to, że można tam wykonać 600 lotów w ciągu doby i ten limit jest wyczerpany.
Już w tej chwili?
Już w tej chwili, już w 2019 był.
A jakby się zrobiło drugi pas? No nie, ale to limit by się nie zwiększył.
Nie zwiększyłby się limit środowiskowy.
Czyli problemem nie jest to, że lotnisko jest za małe i trzeba by dobudować pas?
To też jest problemem, ale takim zasadniczym problemem jest to ograniczenie środowiskowe, które oczywiście rodzi się pytanie, no to zmieńmy ograniczenie środowiskowe, ale ja bym chciał zapytać wszystkich naszych słuchaczy z Warszawy, czy życzyliby sobie, żeby ten huk, który mamy wszyscy nad głowami każdego wieczora i w ciągu dnia,
był
na przykład dwa razy większy. No ja niespecjalnie sobie to wyobrażam, szczerze mówiąc, i też to otwiera możliwość występowania odszkodowania do lotniska o ten dodatkowy hałas.
No a Modlin? Modlin jest blisko Warszawy, już działa.
Modlin wcale nie jest bliżej od Warszawy niż Baranów, jest gorzej skomunikowany ze stolicą, no bo obok Baranowa mamy największą autostradę w Polsce i w przyszłości, mam nadzieję, w końcu tą linię szybkiego pociągu łączącego Warszawę z Łodzią. Więc i Baranów jest pomiędzy pierwszym a trzecim największym miastem w Polsce, podczas gdy Modlin jest między Warszawą a z całą sympatią Płońskiem. Więc to jednak jest też inny potencjał
to
demograficzny.
Bardzo sympatyczne miasto.
Bardzo sympatyczne miasto, oczywiście.
Urodził się tam Dawid Ben-Gurion.
Myślę, że poza tym Modlin, nikt nie mówi, żeby ten Modlin zamykać. Niech sobie będzie, jako taka niskokosztowa odnoga dla Warszawy, dla linii niskokosztowych.
Czyli dla tanich linii Modlin, dla tanich linii Radom, a wielki ruch i wielki biznes przez Baranów. Dobrze rozumiem?
Ten ruch hubowy, transferowy, ten taki standardowy ruch lotniczy, nie niskokosztowy, powinien przechodzić przez Baranów, w tym przede wszystkim lot, no bo też powiedzmy sobie szczerze, CPK, tak jak dziś Okęcie, to jest baza operacyjna lotu, dom lotu umożliwiający mu rozwój dalszy.
Pan mówi, że mamy wyczerpany limit lotów na Okęciu, że już się nie da, tak? I że więc, zdaje się, jeśli Okęcie ma 600, to ile ma Modlin?
66.
66, tak.
I tam też jest pytanie.
Czyli jest 10 razy mniejsze.
Tak.
I tam też się nie da tego zwiększyć.
Może się da, ale no nikt mi nie wmówi, że można na przykład podnieść ten limit 10-krotnie. No to takich cudów nie ma, bo tam z każdej strony są tereny chronione.
Wie pan co? Nie, to wie pan, bo normalny człowiek jak słucha takich rzeczy i jeżeli założymy a ja w to wierzę, że pan nie ściemnia, że pan wie, o czym pan mówi i w dodatku nie jest pan opłacany przez, nie wiem, przez kogo.
Właśnie, pytanie.
Dobra, przez kogoś, kto ma w tym interes, no to naprawdę to normalny człowiek zadaje sobie pytanie, o co chodzi? Dlaczego w takim razie wszyscy nie budują tego CPK? No bo argument, że PiS to kiedyś chciał wybudować, jest argumentem okej, trafnym, ale no niepoważnym przy takiej skali inwestycji.
Marcin
Piątkowski, który tutaj był w studiu, mówił, to ma być druga Gdynia.
Tak, i mi trudno naprawdę doszukać się innego logicznego wytłumaczenia niż takie ograniczenie natury czysto mentalnej. Na zasadzie, że w części polskiego społeczeństwa w dalszym ciągu najwidoczniej funkcjonuje przekonanie, że w Polsce się nie da zrobić czegoś na światowym poziomie, że my jesteśmy jacyś gorsi, biedniejsi, mniej światowi, że taki projekt u nas się nie uda. Może się udać w Finlandii, w Turcji i w Emiratach Arabskich, a w Polsce się nie da. No ja fundamentalnie się z czymś takim nie zgadzam i aż mnie denerwuje, przyznam szczerze.
Chciałbym innego słowa użyć?
Nie, broń Boże. ale jakby stawianie tezy, że paździerz w postaci lotniska Chopina i rozbudowanego Modlina to jest w jakimkolwiek stopniu coś lepszego niż światowy projekt pod tytułem CPK. Zróbmy im taką konkurencję Chopinem i rozbudowanym Modlinem, że się nie pozbierają. Wie pan, kto taką tezę ostatnio wygłaszał?
No wiem. No dobrze, ale wie pan, bo zawsze oczywiście pojawiają się zwolennicy spisków, którzy mówią, aha, Niemcy. Ale Niemcy ostatnio powiedzieli, budujcie sobie CPK.
No właśnie. Dlatego w mojej tutaj wypowiedziach nie uświadczy pan wątku niemieckiego. Myślę, że Niemcy mają dosyć własnych problemów i jednym z tych problemów, którzy Niemcy mają, to też jest wyczerpująca się przepustowość na ich lotniskach
pan
i widzą, że jest potrzebna tutaj.
Pan był wiceprezesem lotu. Jest pan teraz wiceprezesem linii lotniczych w Kanadzie. Jak to jest możliwe, niech mi to wyjaśni, że Finowie, kurczę, kraj, który leży absolutnie na końcu Europy, gdzie mieszkają
4 miliony
gdzie
ludzi?
Mieszkają głównie niedźwiedzie i przesadziłem.
Renifery
i jakieś inne jelenie. Jakieś parę milionów ludzi. I oni mają lotnisko w Helsinkach, przez które lata pół Europy, naszej części Europy.
Mają. Znaczy teraz mają troszkę problem, bo jest zamknięta przestrzeń nad Rosją i cały model biznesowy się zawalił w związku z tym. Ale właśnie też często przeciwnicy CPK podnoszą, że Rosja zamknięta, więc tutaj nam się też wywrócił model.
I Ukraina zamknięta.
No więc wcale nie, bo pomimo wojny na Ukrainie lot kontynuuje loty do zachodniej Azji z pominięciem Rosji. Nawet zdarza się, że lata nad biegunem północnym.
Tak,
co jest taką...
to się opłaca.
Tak. I tak więc nie przeszkadza nam aż tak bardzo. Jest to pewne utrudnienie, ale nie jest to rzecz, która nam zamyka drogę do Azji. A lot zrekompensował sobie zamknięcie Ukrainy. Po pierwsze tym, że Ukraińcy tak czy siak innymi sposobami dostają się do Polski i zaczynają tu swoje podróże lotnicze, a po drugie innymi połączeniami, na przykład z Azerbejdżanem połączył Polskę lot ostatnimi czasy.
Tak. No, z takimi potęgami
zresztą
jak
wylądowałem
Uzbekistan
w Baku 24 lutego 2022 roku. To taką mam osobistą wspominkę.
W dniu wybuchu wojny. Tak. No dobra, jeżeli nie da się rozwiązać tego problemu, no bo lotnisko Okęcie w Warszawie pęka w szwach. To jest największe polskie lotnisko. Ono ma w tej chwili, jaki tam jest ruch, 20 parę milionów?
Jest w zeszłym roku 18, ale w tym roku jest zapowiadane 20 i to jest taki absolutny top. I panie redaktorze, proszę pozwolić mi, bo mówiłem tylko o tych 600 operacjach na dobę, ale to oczywiście nie jest wszystko. Tam brakuje wszystkiego. Miejsc postojowych. Ja sam jeszcze będąc w locie, to dostawałem dziesiątki rozpaczliwych telefonów od operatora lotniska mówiące, proszę zabrać Dreamlinera z terenu PPL, bo nie mamy miejsc postojowych, prawda? No, co miałem go na tira wsadzić i wywieźć z lotniska? No to do tego typu sytuacji dochodziło. Brakuje rękawów, gate'ów, brakuje powierzchni w samym terminalu, bo sam terminal jest w stanie pomieścić tam 3000 ludzi w ciągu godziny, a na przykład na Gatwick jest 9000 w ciągu godziny. Tam po prostu, gdzie nie spojrzeć, jest ograniczenie. Sortownia bagaży na przykład, też taka zupełnie niezauważalna rzecz dla przeciętnego zjadacza chleba, też ma określoną przepustowość, która jest na wyczerpaniu. A żeby rozbudować sortownię bagaży, to naprawdę trzeba rozwalić pół terminala i zbudować na nowo. Bo to jest jakby w samym centrum tej
Czyli tego się nie da po prostu w tej chwili. Trzeba by zbudować na nowo, ale w dodatku się nie opłaca, bo i tak nie będzie więcej lotów, bo mamy ograniczenia środowiskowe, a nikt nie chce, żeby mu samoloty lądowały na łbie.
Nawet zapomniwszy na chwilę o tym ograniczeniu środowiska, oczywiście wszystko się da. No pewnie jakby władować kilka miliardów złotych w to lotnisko, to pewnie można by rozszerzyć techniczną przepustowość terminala i płyty tak, żeby to lotnisko mogło teoretycznie obsługiwać 27 czy 28 milionów pasażerów, tak jak mówi minister Lasek. Ale to teraz lecimy. Po pierwsze, to by kosztowało ze 3-4 miliardy złotych taka przebudowa.
No to i tak promil tego, co kosztować CPK.
To jakby skończmy wyliczankę, ale tylko powiem, że jeżeli zakładamy, że centralny port ma być budowany, to te 4 miliardy to by były pieniądze wyrzucone w błoto, które by się nie zwróciły. I już słyszę po prostu te argumenty, nie budujmy CPK, bo dopiero co zainwestowaliśmy w Chopina. Więc to taka ślepa uliczka jest.
Rozumiem.
Ale jeszcze. Teraz tak, same porty lotnicze przyznają, że taka rozbudowa mogłaby się zacząć w roku 2026 i potrwać 2-3 lata. Więc jesteśmy w roku 2029, gdzie oddajemy lotnisko, które ma 28 milionów przepustowości, podczas gdy prognoza na 2035 dla rynku warszawskiego to jest 39 milionów. Więc ta rozbudowa nic nam nie da.
Tak, i tak jesteśmy w kropce. Tak. Ale może niedługo nie będzie można latać samolotami, bo bilety będą za drogie. Bo Unia Europejska będzie walczyła o środowisko.
Bilety lotnicze będą droższe, bo faktycznie wszedł już w życie program Fit for 55, który ma swój komponent lotniczy. Ale też nie jest prawda, że bilety będą tam trzykrotnie, czterokrotnie drożej, jak to też tam czasem czytam. Tak, bilety pójdą w górę, ceny biletów pójdą w górę o kilkadziesiąt procent. To wpłynie na popyt. No ale też sobie odpowiedzmy na pytanie, kto najbardziej ucierpi na takim ruchu? Czy pasażerowie lecący biznesowo z Warszawy do Brukseli, albo z Gdańska przez Warszawę do Brukseli, albo
z
Warszawy
jednego pasażera,
do Nowego Jorku?
Który lata z Gdańska, no dobrze, no. Nie,
to z Sopotu, nie z Gdańska, ale albo z Warszawy do Nowego Jorku, czy weekendowe wypady do Zadaru z Gdańska bezpośrednim niskokosztowym przewoźnikiem za 19 zł. Tak, ja twierdzę, że ta tendencja ekologiczna w Unii Europejskiej to wpłynie przede wszystkim na ograniczenie tych takich bezpośrednich, niskokosztowych kosztów lotów, a nie dotknie w tym stopniu, oczywiście dotknie, ale nie dotknie w tym stopniu tego ruchu hubowego, który jest tym krwioobiegiem handlu i wymiany gospodarczej.
Czyli to tak naprawdę nie dopadnie w największym stopniu CPK
tak
ewentualnego.
I plus jeszcze należy wskazać, że to, że ta CPK jest połączone tą siecią kolei, to też fenomenalnie wpisuje się
w
politykę europejską.
O tym w ogóle nie rozmawialiśmy, ale pewnie jeszcze przyjdzie nieraz tam o tym porozmawiać. Maciej Wilk, szef stowarzyszenia Tak dla CPK, były wiceprezes LOT-u. Zresztą dodajmy, pan poszedł do LOT-u za Platformy.
W 13 roku, tak jest.
A skończył pan pracę po 10 latach tak już za PiS-u. Więc żeby tak nie było, że pan tutaj z jednej bańki jest.
W żadnym razie.
A teraz w Kanadzie tanie linie lotnicze pan buduje.
Tak jest, dla odmiany.
Dla odmiany w Kanadzie. Trochę szkoda, że w Kanadzie, a nie u nas. Pozdrawiam serdecznie naszych słuchaczy. Dziękuję. Do jutra.
Do zobaczenia. Dziękuję.